Nocne rozmowy.
Powracamy do Państwa. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Dziś opowiadamy o tym, co wydarzyło się w minionym roku. Barbara Sadowska, Katarzyna Banaszak i Waldemar Zieliński, który między innymi pracuje jako street walker w Holandii. I chciałam jeszcze choćby na chwilę wrócić jeszcze do holenderskiej barki i o tym, jak się stało, jak to się wydarzyło, że związałeś się z barką.
No właśnie, a propos holenderskiej barki, to ja, barka pomogła mi wrócić z Holandii, gdzie byłem na ulicy. Także tu takie pętlo troszkę, bo najpierw pomogli mi, ja już tam miałem dość, byłem zmęczony, trochę schorowany, no i przy pomocy barki wróciłem. Nie miałem zamiaru zostawać zbyt długo, chciałem tylko tak odżyć trochę, no i wyjechać z powrotem, z tego względu, że miałem dosyć duże zadłużenie alimentacyjne. No i nie spłaciłbym tego tak z normalnej pensji. No ale przebywając w barce z kolei, poszedłem też na terapię, bo jakoś nie uważałem, że mam problem alkoholowy, ale obiecałem dziewczynom, że pójdę, to poszedłem i słusznie, jak się okazało. No jednak jestem alkoholikiem. Nie piję już 5 lat, odkąd jestem w barce. Jestem z tego dumny akurat. To chyba jedyna rzecz, z której jestem dumny w chwili
obecnej. Myślę, że nie jedyna, z której możesz być
dumny. Na ten czas, że tak powiem.
To ja ci wskażę kilka innych jeszcze rzeczy.
No i będąc właśnie we wspólnocie, doszedłem do wniosku, że może jednak zostanę, bo trochę się obawiałem, że jak wyjdę, to będę pił dalej. Prawdopodobnie. Ja muszę mieć jakiś bat nad głową.
Ale to znaczy, że tam jest bat?
Nie, nie.
Hola,
to taka metafora.
Państwo nas słyszą, słuchają, to się okaże.
Ale to dla mnie, mój prywatny.
Rozumiem.
To znaczy, muszę mieć...
Spojrzenie takie zdecydowane, wymagające.
To znaczy, są inni chłopacy, rozumiem, którzy mówią, słuchaj, Waldek, ciebie chyba nosi. Nie? Tak, ty jesteś no coś nerwowy, ciebie już jakieś głody nie
do
biorą, nie? Nawroty.
Właśnie,
bo że... jednak jest tak, oni znają, nie? I bo przecież to
że,
nie jest...
Że gdyby nie wspólnota, to pewnie mógłbym odpalić. Natomiast tak samo jak ja widzę u kogoś, że on jest inny w danym momencie, bo znam człowieka już chwilę. A poza tym znam symptomy, objawy ich, swoje niekoniecznie, ale to inni zauważą. Na siebie człowiek jednak inaczej, patrz, siebie się trzeba uczyć całe życie i tak jest ciężko.
I sobie potrafimy niezwykle ściemniać, że tak, użyję tak. takiego kolokwializmu.
Nawet
bardzo inteligentnie.
Czytałem jesteśmy. Taką książkę kiedyś, nie jedną zresztą, ale takiego surrealisty francuskiego, Boris Vian się nazywa. Czerwona trawa bodajże. I tam był taki obrazek, jak gościu podobny do mnie, nie z urody, ale ze stylu życia, stawał przed lustrem i rano, żeby było jasne, i mówił, nie znam cię, ale cię ogolę. No i do tego zmierzam, że ja niekoniecznie siebie znam, nawet jak patrzę w lustro, a już na pewno nie jakbym wypił. To w ten sposób. Tutaj inni nas widzą inaczej, a ci, którzy mają już dłuższe niż ja na przykład doświadczenie w niepiciu, że tak powiem, to widzą szybciej. Tak samo ja widzę na ulicy. Ja będąc właśnie w Holandii, rozmawiałem z ludźmi, którzy są na ulicy. Tam na przykład pracownicy socjalni z Holandii, nikt z nimi nie chce rozmawiać z naszych. Z naszych, mówię, w sensie...
Z rodaków, którzy są na ulicy.
Tak, bo zajmujemy się tam również Czechami, Słowakami, Rumunami, Bułgami, inne nacje. Teraz coraz więcej, nawet Chorwaci ostatnio. Więc oni nie chcą rozmawiać, z nami pogadają. Znaczy, nie wiem, jak czy z każdym, ale ze mną akurat chcieli rozmawiać. Nie zawsze to przynosi skutek, bo nie każdy ma chęć do zmiany, nawet żeby spróbować.
Myślę, że też lęk, tak, że trudno jest sobie wyobrazić, że może być inaczej. Ale jak to jest, że może być inaczej?
Że wrosło się w ulicę, nie?
Towarzystwo,
wszyscy tam już są powiązani, ma kolegów, ma przyjaciół.
Jest strach,
za przerwaniem picia. To znaczy nie fizycznie, ale sobie radzi.
Wśród swoich.
Tak, radzi sobie i dla niego to jest jego życie.
I lęk przed przerwaniem picia w ogóle. Strach przed padaczką, delirycznymi zachowaniami. Ja pamiętam, jak byłam na wyprawie właśnie takiej streetwalkerów w Londynie z barką, to świadomie jedno piwo w pogotowiu podczas powrotnej drogi było przygotowane, żeby osoba, która miała ciężki problem uzależnieniowy, ale zdecydowała się na powrót i zmianę życia, na wszelki wypadek, żeby łyk, dwa wzięła, żeby ten stan tak zwanego permanentnego rauszu utrzymać do momentu wjazdu do Polski, gdzie rozpocznie terapię detoksykację, czyli odtrucie organizmu, a potem po kolei grupowa, indywidualna terapia.
Ale my stosujemy to samo. Przy portach z asystą z Holandii, jeżeli stan jest taki, że wymaga oprócz tego, że
państwo pewnie sobie nie zdają sprawy z tego, że często ludzie chcą,
nie chcą już
tego robić, ale
boją się.
Boją się. Po prostu to jest też ból fizyczny. To musi się odbywać pod kontrolą specjalistów, lekarzy. Czyli od tego są właśnie... Ja jestem bardzo, że tak powiem, zaangażowana w sprawy profilaktyki uzależnień, wyciągania ludzi z kryzysowych, uzależnieniowych sytuacji. I, że tak powiem, niosę i dobrą nowinę i informacje na antenie co tydzień w poniedziałek o 19:20 w audycji Problem z głowy. Dodam po prostu przy okazji, bo już zaraz o Ukrainę będę chciała zapytać, ale tak po prostu nie byłabym sobą, gdybym tutaj państwu nie powiedziała, że terapia w Polsce jest tak zwana nieodpłatna. Dlatego myślę o terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych i alkoholu, i także od gier hazardowych, ponieważ osoby uzależnione opłaciły sobie to już w akcyzach, w podatkach za gry hazardowe. W związku z tym jesteśmy jednym z nielicznych krajów na świecie, gdzie człowiek w kryzysie uzależnienia, nie mający pracy, ubezpieczenia, czegokolwiek, może liczyć na koło ratunkowe właśnie w postaci choćby ośrodka w Harcicach, gdzie jest detoksykacja trwająca 10 dni i potem do 2 miesięcy nawet terapia uzależnieniowa. No, to jako początek do trzeźwości. Musiałam to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne społecznie. Ukraina. Kasia Banaszak. Jakie działania Barka teraz prowadzi? Czy budujecie miejsce, też centrum integracji? Bo tam się coś dzieje za płotem przy drugiej części, bo ta część, o której Basia wspominała na początku naszego programu, jeżeli państwo nie słuchali, się włączyli później, to ja tylko powiem, że ta pierwsza zlokalizowana przy Świętego Wincentego 6/9 siedziba Barki na Zawadach gdzie powstawały spółdzielnie socjalne, pierwsze spółdzielnie socjalne. Była w takich różnych budyneczkach, takich
baraczkach,
no, można powiedzieć. Ale w momencie, kiedy z Duńczykami Barka nawiązała ścisłą współpracę i Duńczycy pomogli postawić szkołę imienia Hansa Christiana Kofeda. To był taki niezwykły pastor, który na początku wieku budował, na początku XX wieku, chciałam powiedzieć, bo przecież mamy XXI. Na początku XX wieku tworzył takie mini właśnie spółdzielnie socjalne wśród biednych ludzi w Kopenhadze. No i to świetnie się rozwinęło. Ja miałam przyjemność też być w szkole
w Kopenhadze, tak.
W Kopenhadze razem z wami. Niesamowite doświadczenie, o tym kiedyś porozmawiamy. Ale właśnie, dlatego ja to przywoływałam, ponieważ budynki, te nowe teraz, to jest w ogóle światowa historia. One stoją już od wielu lat.
To jest ciekawe, bo to, wiesz, jeszcze trzeba tylko króciutko powiem, że to Fundacja Velux. Słuchajcie, to jest tak nieprawdopodobny przykład odpowiedzialności takiej społecznej firmy, że oni zyskiem, który wypracowują ze sprzedaży tych okien dachowych, to po prostu przekazują dotacje dla takich właśnie programów wsparcia i niepełnosprawnych, i bezdomnych, i starszych. I to niesamowicie solidarne takie podejście. I muszę powiedzieć, że kolejne budynki, ten pierwszy to prawie że w całości, a drugi i trzeci, no to w 50% z tej fundacji.
Ja polecam państwu odwiedzić, czasami pójść sobie na spacer po prostu, zabrać się psa i się przejść, zobaczyć, jak to pięknie działa, jak to pięknie funkcjonuje. To jest bardzo w ogóle przyjazne miejsce. No ale właśnie to miejsce, które kiedyś było głównym miejscem, no od dłuższego czasu no, stoi opustoszałe. Tam sobie ptaki przylatują, coś sobie skubną z roślinek, które tam rosną. Ale byłam cały czas ciekawa, co tam się wydarzy. No i się wydarza. Są już poważne plany. Kasiu?
Tak. Powstaje czwarty budynek. To będzie centrum międzykulturowe, które będzie odpowiadać na potrzeby osób migranckich, uchodźczych, dlatego że tych potrzeb jest naprawdę bardzo wiele. Zresztą dodam, że Barka, jeśli już rozpisywała jakiś program, to zawsze kierowała ten program nie tylko do osób uchodźczych, ale też do osób, które mają to dodatkowe wykluczenie, czyli zawsze to były albo osoby z niepełnosprawnością, albo osoby starsze, matki z dziećmi do 2 lat, matki z 3 lub więcej dzieci, osoby w kryzysie bezdomności, osoby uzależnione. Na przykład w takim jednym programie no to mieliśmy 1500 takich osób, także to jest naprawdę duża liczba, dlatego że no, jakby z natury Barka widziała tego słabszego i do niego kierowała te działania, no i rzeczywiście to było dobre, dlatego że ci, którzy tutaj przyjechali do Polski, no ci, co mogli być w stanie, no to znaleźli dla siebie to miejsce, znaleźli pracę, ale teraz widzimy, po tych już ponad 3 latach, że no właśnie, że w najtrudniejszej sytuacji są właśnie ci, którzy no nie byli w stanie, nie są w stanie pracować. Osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością. No i rzeczywiście to jakby był dobry kierunek, natomiast no nie ma jeszcze w Polsce takich systemowych rozwiązań, więc rzeczywiście te osoby są w trudnej sytuacji. Na przykład w zeszłym roku skończyliśmy taki bardzo potrzebny, wartościowy program dla seniorów. Stwierdziliśmy, że stworzymy takie kluby sąsiedzkie, gdzie oni będą mogli realizować takie mini usługi sąsiedzkie, żeby mogli po prostu jakoś się zaangażować. No, to są osoby, które mają dużo czasu, także na przykład spotykając się z seniorami z Polski, realizowali różne inicjatywy oddolne. Szyli lalki dla szpitali, tworzyli zabawki, wędki dla psów i kotów w schroniskach, szli na przykład do domu pomocy społecznej, czyli no, chcieli po prostu też jakby widząc to, ile otrzymali, też chcieli już wreszcie móc coś dać od siebie. Także my takich klubów i w Poznaniu, i w Tarnowie, i w Szamotułach, w Pniewach, we Wronkach stworzyliśmy 18. No i oni właśnie tutaj działali i dla społeczności lokalnej, dla siebie, ale też właśnie dla innych, dla dzieci w szpitalach, dla innych potrzebujących. Aktualnie też widzimy, że taką grupą, która się pojawiła, coraz liczniejsza jest, to są osoby, które mieszkały w Polsce, osoby z Ukrainy, no ale z różnych powodów, właśnie ze względu na trudną sytuację, tutaj wracają teraz do Ukrainy i tam stają się niestety osobami w kryzysie bezdomności, nie mają dokąd wracać. Także dostaliśmy tutaj zaproszenie z takiej irlandzkiej organizacji, żeby stworzyć taki model wsparcia. Zresztą Natalia z Oseli we Lwowie właśnie mówi, że no, że już ma te osoby. To jest taka nasza siostrzana organizacja we Lwowie, która też wspiera osoby w kryzysie bezdomności. Mówi, że już ma te osoby, które mieszkały w Polsce i wracają do Ukrainy i są osobami właśnie w kryzysie bezdomności, też z uzależnieniem.
Do czego wracać?
Do tej Oseli wracają, tak, ale potrzeba tego więcej, bo to jest kropla w morzu potrzeb, nie?
Tak, tak.
I stąd właśnie tam współpraca z tą irlandzką organizacją, żebyśmy jakoś, wiesz, doprowadzili do wiesz, i włączenia samorządów, i być może przygotowania organizacji, że wiesz, do tego, żeby zasiedlali, może gdzieś remontowali te domy. No to ten model, wiesz, że i remontują, tak jak my zaczynaliśmy, od zrujnowanych domów.
Tak, oni teraz też mają tam już rodzącą się ekonomię solidarną, ponieważ właśnie jak byłam teraz ostatnio w Ukrainie, no to były osoby, weterani, którzy stracili ręce, są poturbowani psychicznie, no i na przykład były tam akurat osoby, które walczyły, straciły wzrok, no i tworzą, wykorzystują zmysł dotyku i tworzą garncarstwo, starają się sprzedawać te produkty, czyli na nowo no, odnajdują w tym siebie. To jest trudna sytuacja, dlatego że tam nie tylko nie ma pracy dla tych weteranów, ale też żony, partnerki są zaangażowane w pomoc i one też nie idą do pracy. One na przykład codziennie przyprowadzają swojego męża, partnera.
Niewidomego, bo stracił wzrok.
Do centrum rehabilitacyjnego. No i dlatego też naprawdę jest ogromna potrzeba, żeby właśnie tam tworzyć jakieś takie miejsca, wspólnoty lokalne, grupy, które będą mogły też zarabiać na siebie, na swoje utrzymanie. No sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Też aktualnie w tym momencie, to Basia wspomniała, że mamy ten program mieszkaniowy i na przykład tam mamy mieszkania, gdzie osoby, które mieszkały w miejscach zbiorowego zakwaterowania, mogą z tych miejsc wreszcie wyjść, no i przez półtora roku zamieszkać w takim mieszkaniu. To są akurat mieszkania, gdzie tylko osoby z Ukrainy mogą mieszkać, no i tam przez półtora roku jakoś się spróbować usamodzielnić. No to jest niebywałe, dlatego że rzeczywiście, no nie ma takiej możliwości teraz, żeby senior czy mama z trójką i więcej dzieci, czy z małym dzieckiem mogli znaleźć dla siebie zatrudnienie, nie mają tego wsparcia społecznego. Także to na pewno jest bardzo duża pomoc dla tych osób. Teraz też jako Barka weszliśmy w taki nowy program razem z innymi organizacjami i staliśmy się takim operatorem na Wielkopolskę, żeby wesprzeć dzieci migranckie, rodziców migranckich w szkołach. Także to jest duży projekt. Tutaj liderem jest Migrant Infopoint i myślę, że to też jest duże wyzwanie. Będzie pomoc i psychologiczna, specjalistyczna, to będą zajęcia integracyjne. Wykorzystamy też nasz ośrodek wypoczynkowy w Chudobczycach. Tam będą te osoby przyjeżdżać na obozy i to to już z całej Wielkopolski.
Obozy, tęsknię za obozami. Kiedyś były międzynarodowe obozy w Barce w Chudobczycach. Tam też mój bratanek, którego wychowywałam, Jakub, jeździł bardzo chętnie i to było coś fantastycznego.
Także... Ja może jeszcze tylko jedną rzecz dodam, ponieważ w zeszłym roku wielu migrantów przychodziło do nas w kryzysie bezdomności, do Barki. Nie mieli gdzie zamieszkać. W Poznaniu była na przykład też, nie wiem, czy ty, Waldku, pamiętasz pani z Kolumbii, która była w ciąży. No i niestety żadna instytucja w Poznaniu nie mogła jej przyjąć, ponieważ była spoza Unii Europejskiej. No i tutaj wspólnota naprawdę niesamowite, bo znalazła miejsce dla tej pani. Też pamiętam, że Sławek chodził do sklepu i kupował dla niej ubrania ciążowe. Natomiast także to jest takie nowe wyzwanie, przed którym stajemy, ale naprawdę wspólnota tutaj niesamowicie...
No i był pan z Peru.
Z Peru i z Kolumbii.
Opowiedz więcej, Waldku, o tym panu z Peru.
Podobna sytuacja. Dziś podobno został źle potraktowany, czy oszukany nawet przez agencję pracy jakąś. I właśnie w opunkcie mu powiedzieli, że no Barka ci pomoże. I tak do nas trafił, no i pozwoliliśmy panu przebywać u nas. Prawie tydzień chyba był i znalazł coś.
Pan z Peru to też była taka niesamowita sytuacja, ponieważ dołączył do Centrum Integracji Społecznej i bardzo został polubiany przez wszystkich. Był taki otwarty i naprawdę to są też takie sytuacje, gdzie my możemy się otwierać też na inne kultury, na inny sposób myślenia, gdzie możemy się uczyć tego drugiego człowieka. I to myślę, że to był taki dobry przykład właśnie takiej przez sympatię, przez wspólne działanie, przez pracę.
Taki pracowity był i taki pomocny i taki serdeczny. Więc rzeczywiście widzę, że też i dla naszych braci barkowych, i dla naszego środowiska barkowego bardzo ważne jest to doświadczenie, nie? To na przykład opowieści, wiesz, mam, których dzieci są na wojnie, nie? I wiesz, jak robi się już taki, wiesz, w Polsce czasami, wiesz, już niecierpliwienie, już takie zmęczenie, już takie też właśnie, jakby, że już dosyć, że już tej pomocy. I ja myślę, że to bardzo ważne jest, żeby właśnie gdzieś ten głos tych matek był słyszalny, nie? Że na przykład, wiesz, że syn wraca na 7 dni urlopu z frontu i mówi, zrywa się w nocy, wyje, krzyczy, staje się agresywny, zaczyna pić. Czasami na przykład, ja byłam w Oseli, to tam był chłopak, bo to też wielki problem, że oni jako z tej wspólnoty Oselia we Lwowie poszli jako ochotnicy, tam 15 ze wspólnoty i wiesz, zasada jest, że nie piją, nie? Oni wracali na urlop i oni nie byli w stanie, wiesz, odreagować tego, nie zaczynali pić. Ta Natalia mówi, przecież to bohaterzy, walczą za nas, życie są gotowi oddać, a jednocześnie są tu zasady, że nie można pić, a jednocześnie wiemy, że oni muszą jakoś odreagowywać, a jeden z nich to w ogóle mowę stracił, bo na jego oczach jego przyjaciela rozerwało, wiesz, na kawałki, nie? I on patrzył, wiesz, gdzieś i to są takie przejmujące, wiesz, i to nas uczy tak wejść właśnie w tą sytuację, nie? Bo tak się łatwo ocenia, nie? Tak się łatwo od razu, wiesz, już my wiemy lepiej, nie? Że ten cwany, ten to. A to po prostu naprawdę tego uczymy się i że jaka ważna jest relacja, nie? Jaka ważna jest relacja, jak ja bardzo bym chciała, żeby Polacy chcieli poznać jakąś historię, jakąś, wiesz, weterana, mamy, wiesz, kogoś, kto ucieka, kogoś, kto nie ma dokąd wracać, żeby się wczuć w tą sytuację, nie? Bo to, wiesz, inaczej wtedy człowiek się zachowuje, nie? Inaczej reaguje i jest gotowy coś zrobić, jak to dotknie tego bezpośrednio, bo to liczby, wiesz, statystyki, to się tak, wiesz... Gdzieś tam...
To jest odrealnione, tak. To nie daje tego poczucia. Słuchajcie, niestety nasz czas nieubłaganie dobiega końca.
A mogę jeszcze tylko powiedzieć cztery zdania na
bardzo
koniec,
proszę.
Że chciałam powiedzieć, że w tym 2025 roku też wielka sprawa się wydarzyła, jeżeli chodzi o świadomość, wzrost świadomości samorządów lokalnych w tych sprawach włączenia ludzi po przejściach i że na przykład taka murowana goślina, to słuchajcie, to jest wzorcowy samorząd lokalny, który ma spółdzielnię socjalną, która zatrudnia 10 osób, które naprawdę były gdzieś tam w OPS-ie od pokoleń z różnymi problemami i ona właśnie zleca im różne prace, między innymi porządkowe, sadzenie kwiatów, reperowanie, tam nie wiem, ławek, malowanie czegoś. I to, co jest cenne, że radni, którzy mogli mieć jakieś wątpliwości, to teraz, kiedy rok minął od powstania tej spółdzielni socjalnej Szansa w murowanej goślinie, to mówią, że oni zupełnie też inaczej patrzą na osobę, która ma problemy, która jest wykluczona, która może gdzieś tam, wiesz, noga się jej powinęła, że widzą, jak się daje szansę, jak te osoby naprawdę, naprawdę zmieniają się i to jest takie budujące.
Kończymy.
Jeszcze Cecylia, tak? Nasza psycholożka właśnie z projektu Mieszkań Treningowych tutaj napisała: nie udało się dodzwonić, możesz przekazać ode mnie. Program piękny, jestem w nieustannej fascynacji nad tym, że w głowie paru osób powstała idea solidarnej ekonomii i krok po kroku urzeczywistniała się i staje się. Słucham i myślę, jak w ogóle nie znam życia, słucham i uczę się życia od was. Wielki szacunek. Od Cecylii.
No, przepiękna puenta. Barbara Sadowska, Katarzyna Banaszak, Waldemar Zieliński, Argo, Luna, śpią
i
już.
I Wanda Wasilewska.
A za szybą, za konsoletą, pięknie program realizował i muzykę dobierał Jacek Pol. Obok niego towarzyszyła gościni Misia Mikos-Młynarczyk, kiedyś realizatorka, znakomita realizatorka dźwięku Radia Merkury. Przyjechała z wizytą z Londynu. Wszystkiego dobrego i pogody. Pogody takiej wewnętrznej nam wszystkim
i nadziei,
życzę.
Ufności.
Powiem jeszcze tylko, poza tym, że to była... Ja mam talent do dwóch albo trzech puent. Na koniec jeszcze trzy pytania Hillala, myśliciela żydowskiego. Jeśli sam o siebie nie zadbasz, kto o ciebie zadba? Jeżeli zadbasz tylko o siebie, to kim jesteś? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Zostawiam nas na nowy tydzień.
Piękne. Dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
Dobranoc.
Nocne rozmowy.